skazani na dialog.
Dzień dobry, Jacek Kosiak, skazani na dialog. Witam w czerwcowy, gorący dzień i też gorąca dyskusja szykuje się w studio. Państwa i moimi gośćmi są przewodniczący Jarosław Lange z Solidarności Wielkopolskiej.
Witam serdecznie.
Oraz prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, pan Jacek Silski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
A powiedziałem, że temat gorący, bo będziemy rozmawiać o płacy minimalnej w roku 2020. Wydawałoby się, że to jeszcze pół roku. Ale temat gorący, pojawiają się informacje. Rząd proponuje 2450 zł brutto, 16 zł za godzinę. Związki zawodowe oczywiście chciałyby więcej, a pracodawcy mniej płacić w przyszłym roku minimalnie. Co panowie na ten temat sądzą? Pytam przewodniczącego Jarosława Lange na początku. Czy rzeczywiście związkowcy nie są usatysfakcjonowani wzrostem o 200 zł w przyszłym roku?
No tak, oczywiście te wzrosty są w naszym rozumieniu zbyt niskie i chcielibyśmy ten wzrost zupełnie inny. Przypomnę, w porozumieniu wszystkich central związkowych reprezentatywnych w Polsce, a więc Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych, uzgodnienia zapadły. Te uzgodnienia mówią o kwocie zupełnie innej. To jest kwota wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 270 zł, czyli chcemy, żeby od stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce osiągnęło poziom 2520 zł. Dlaczego takie? No, to jest rzeczywiście, proszę państwa, rzecz, o której mówimy już od wielu, wielu lat w Solidarności. Chcielibyśmy, żeby wynagrodzenie minimalne miało pewien wskaźnik procentowy w stosunku do średniego wynagrodzenia w Polsce. I chcemy, żeby ono osiągało poziom 50% tego średniego wynagrodzenia. Dzisiaj, jak spoglądamy na to, jak się to układa, to w liczbach wygląda w sposób następujący. W roku 2018, który już jest za nami, to minimalne wynagrodzenie w stosunku do średniego wynagrodzenia w Polsce osiągnęło poziom 45,8%. W pierwszym kwartale 2019 roku mieliśmy ten poziom wynagrodzenia i proporcji wynagrodzeń minimalnego do średniego na poziomie 45,4%. Ważna rzecz. Chcemy, żeby ta proporcja wynosiła, tak jak mówiłem, 50%. To nie wynika z naszego widzimisię, ale to są standardy tu również Unii Europejskiej, która wręcz nie mówi o proporcji na poziomie 50% minimalnego do średniego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, ale na poziomie 60%. My już chcemy tylko 50%. Już nie dążymy do tych 60%. Uważamy, że takie proporcje są właściwe i do tego jak gdyby zmierzamy. Tym bardziej, że rząd wcześniej deklarował, że chce utrzymać tą proporcję na poziomie 47%. Dzisiaj proporcja ta jest inna, a propozycje rządu dotyczące minimalnego wynagrodzenia, one niestety obniżają nam procentowo tą proporcję, więc nasza związkowa propozycja jest zgoła inna.
Oczywiście pracodawcy mówią, że to za dużo. Za każdym razem, gdy pojawiają się propozycje wzrostu płacy minimalnej, związki pracodawców krytykują te decyzje, te propozycje. Jak to wygląda teraz?
Wydaje mi się, że propozycja rządu jest jak najbardziej racjonalna. Te obawy związków mogłyby być uzasadnione.
Związków pracodawców.
Tak. Ta propozycja rządu jest jak najbardziej racjonalna, a obawy, propozycje związków zawodowych są chyba niepotrzebne, dlatego że sytuacja rynkowa od kilku lat na rynku pracy jest diametralnie inna jak w ostatnich 30 latach. Po prostu taki niski poziom bezrobocia powoduje to, że pracodawcy są zmuszeni podwyższać wynagrodzenia, nie patrząc na minimalne wynagrodzenia.
To jest prawda, ale nie do końca, dlatego że od 2012 roku liczba osób, które zarabiają minimalną krajową, utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie i to jest jakieś 13% zatrudnionych, czyli 1,5 miliona ludzi.
Tak, no ale to też zależy i chodzi o to, że nadmierne podwyższanie tej minimalnej płacy powoduje taki skutek, że w strefach bardzo dużego bezrobocia, jak na przykład możemy powiedzieć w Wielkopolsce, gdzie północna Wielkopolska, Złotów i podobne, chodzi o to, że jeśli ustawimy ogólnokrajową, bardzo wysoką na dużym poziomie płacy minimalną, to wtedy to automatycznie wyklucza jakby te regiony, gdzie mogliby pracodawcy zainwestować. Ja wręcz uważam od, nie wiem, prawie 20 lat mówię, że być może powinien być poziom tej płacy minimalnej, nie powinien być krajowy, tylko powinien być ustalany wręcz regionalnie. I wtedy chodzi o to, że występuje taka naturalna konkurencja, no nie powiem również na rynku pracy. Oczywiście wszyscy powinni zarabiać więcej, ale jeśli wiemy, że na przykład mówię, w północnej Wielkopolsce ta płaca od 30 lat jest zawsze niższa, bezrobocie jest zawsze wyższe, nieraz było kilkanaście procent, kiedy tu w Poznaniu było kilka procent, więc jeśli byśmy ustalali płacę minimalną regionalnie, to spowoduje to, że dla pracodawców, którzy mają taką produkcję, takie usługi, gdzie jest duża pracochłonność, oni wtedy byliby skłonni zainwestować dalej, czyli na przykład Złotowie, 130 km od Poznania, a nie zastanawialiby się nad inwestycją, nie wiem, tutaj w promieniu 50 km. Więc to jest też jakiś element konkurencji między regionami.
Pan przewodniczący Lange, ja już
przebieram nogami trochę, bo chcę trochę powiedzieć o jednej rzeczy. Proszę państwa, bo jaka jest filozofia Solidarności, jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie w Polsce i tą relację, proporcje do średniego wynagrodzenia i te 50%, o której mówimy, że minimalna płaca powinna osiągnąć poziom 50% średniego wynagrodzenia. Proszę zwrócić uwagę, i to jest jak gdyby ten ważny element, że dzisiaj wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw mamy na poziomie ponad 7%. Dzisiaj przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 5165 zł, to jest marzec brutto. 2000 brutto, oczywiście mówimy o kwotach tylko brutto, marzec 2019 rok. I nagle okazuje się, że te minimalne wynagrodzenie, no mamy takie, które proponowane jest i które znamy. I jaki jest kłopot z tym? Jeżeli nie ma tej dobrej proporcji, to oznacza, że część społeczeństwa w Polsce i pracowników pracujących na przykład w sektorze przedsiębiorstw zdecydowanie odskoczyła mocno z poziomem wynagrodzeń w stosunku do tych sektorów czy branż, w których te płace nadal są bardzo niskie na poziomie minimalnego wynagrodzenia.
Albo też
i nawet Wielkopolsce, Wielkopolsce, tej bogatej Wielkopolsce, panie prezesie, mamy do czynienia z sektorami, z branżami, z zakładami pracy, w której pracownicy jednak mają wynagrodzenia na poziomie minimalnego wynagrodzenia, które oczywiście obliguje do tego ustawa. I o co tu chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, żeby te nożyce tak mocno się nie rozwierały, żeby jednak ta sprawiedliwość społeczna zaistniała w tym wymiarze proporcji. Taka jest filozofia Solidarności. Wydaje się, że rozsądna. Chcielibyśmy, że w tych sektorach i w tych miejscach, w których ludzie otrzymują minimalne wynagrodzenie, żeby przynajmniej to minimalne wynagrodzenie było co najmniej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia w Polsce. Jak wzrasta średnie wynagrodzenie w Polsce, powinno również proporcjonalnie również wzrosnąć minimalne wynagrodzenie. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj myślę, że warto powiedzieć i to mocno zaakcentować. Solidarność złożyła odpowiedni projekt w tej materii. I mówi w tym projekcie wprost, że my nie domagamy się dojścia do tych 50%, o których tutaj mówimy, nagle i błyskawicznie. Mówimy, że to jest pewien cel, który powinniśmy osiągnąć. Kiedy? W momencie, kiedy gospodarka się dobrze kręci, to znaczy wtedy myśmy to uznali w takiej formule, kiedy ta gospodarka PKB będzie wyższa niż 3%.
Panie przewodniczący, ale też 200 zł na rękę więcej dla pracowników zarabiających minimalną płacę, to no. Największa podwyżka od początku tego wieku.
Jasne, że tak, tylko proszę państwa, czym innym jest mówić nominalnie o kwotach, a czym innym jest mówić proporcjonalnie. My kładziemy akcent na proporcje, bo one są ważne. Bo co z tego, że nominalnie jest 200 zł, czyli to jest najwyższa podwyżka. Skoro nam mocno uciekły płace w sektorach innych, to raz, i te proporcje są już zgoła inne. Mówię o proporcji dotyczącej przeciętnego wynagrodzenia na przykład w sektorze przedsiębiorstw. I druga rzecz, no to jest kwestia też inflacji, która też się pojawia i też trzeba na to spojrzeć.
Teraz przebiera nogami pan Jacek Silski.
Mnie się wydaje, że jak sobie spojrzymy na przeszłość trochę, nie powiem sobie, te ostatnie 2 lata, być może problem, jeśli chodzi o płacę minimalną, jest nie w sektorze przedsiębiorstw, tylko na przykład w tych usługach, bym powiedział, samorządowych. Że tam pamiętamy problem z...
Samorządowych, tak?
Tych takich, pamiętamy, wśród pracowników zatrudnianych przez samorządy. Gminne, miejskie, powiatowe. I tam jest problem, nie bo po prostu w sektorze przedsiębiorstw, no po prostu my musimy mieć ludzi, musimy im więcej płacić, no to są nieliczne...
No to prawda, bo też są przedsiębiorstwa państwowe.
Tutaj się, panie prezesie, zgadzamy, bo jeżeli mówimy o sektorze wszystkiego rodzaju zakładów budżetowych, tych jednostek budżetowych, instytucji kultury, tak. tych, które podlegają jednostkom samorządu terytorialnego, ale również administracji
tak,
rządowej.
Administracji.
Nie tylko samorządowej, tak, administracji. Tak. Tam mamy rzeczywiście w różnego rodzaju jednostkach
te stąd właśnie bardzo niskie. Solidarności.
Ale proszę pomyśleć właśnie w ten sposób. No właśnie o to chodzi, żeby w tych różnych sektorach, których widzimy, no nie było sytuacji takiej, gdzie nam w innych branżach, w innych sektorach uciekają te wynagrodzenia, a tam wśród tychże pracowników i tychże sektorów mamy ciągle ten problem. Więc chodzi o pewną równość społeczną.
Skazani na dialog.
To nieraz tak bywa, że w gminie, w powiecie ten pracodawca, samorządowiec jest no, bardzo ważym pracodawcą. No i tam ten problem występuje.
To jest jakby trochę,
nie powiem, że poza nami, prawda, bo my jako Związek Pracodawców przede wszystkim reprezentujemy pracodawców przedsiębiorców, a nie pracodawców konsumentów budżetu. Także to jest tego typu sprawa. I tam jest być może ten problem, który u nas go nie widać, bo raczej my musimy dbać o pracowników. Oczywiście bym powiedział, że perspektywicznie, w perspektywie wielu lat na pewno wzrost wynagrodzeń jest słuszny, bo my jako gospodarka, jako pracodawcy, jako przedsiębiorcy musimy zmienić model gospodarczy z tego niskopłacowego, gdzie nisko się płaci, na ten, gdzie inwestujemy w wyższe technologie, gdzie nie zwiększamy zatrudnienia, ponieważ zwiększamy robotyzację.
No to też ciekawy temat, jeszcze do tego wrócimy. Powiem tylko, że od 2007 roku, kiedy wprowadzono płacę minimalną ustawową, ta płaca zwiększyła się o 140%. To jest dużo czy mało, panów zdaniem?
Proszę państwa, te wzrosty, które tutaj pan redaktor przytoczył, one są jak gdyby tutaj rzeczywistością taką statystyczną, tą gusowską, którą oczywiście co kwartał czy co chwilę mamy tą informację. Tylko nie w tym rzecz. Istota jest zupełnie inna, bo przecież to, że wzrastają wynagrodzenia w różnych sektorach, w różnych miejscach, w gospodarce narodowej, co jest tą inną kwotą, wśród przedsiębiorców, czyli w sektorze przedsiębiorstw, to jest jak gdyby tego typu relacja, która się pojawia na przestrzeni oczywiście kolejnych kwartałów i lat. No i w stosunku do tych wynagrodzeń spoglądamy na płacę minimalną. I tutaj trzeba na to w ten sposób spojrzeć. I chcę przez to powiedzieć, że uczciwe spoglądanie na płacę minimalną nie powinno się odbywać w wymiarze skoku procentowego li tylko, albo też nominalnego, na przykład kwoty 200 zł czy 270 zł, tylko w relacji do proporcji do innych branż, innych pracowników. I to jest, myślę, że właściwe spoglądanie na płacę minimalną. I tak chcemy to widzieć.
A popatrzmy, gdzie płaca minimalna jest przede wszystkim. To są firmy ochroniarskie, firmy sprzątające i tak dalej, i tak dalej. No pytanie, czy ci pracodawcy będą mogli dać podwyżkę, czy nie będą próbowali zrekompensować sobie w inny sposób tego wymogu ustawowego, szukając oszczędności, ograniczając czas pracy, czasami fikcyjnie i tak dalej, i tak dalej.
No tutaj oczywiście mieliśmy taką patologię, tylko ja zawsze chcę mówić o proporcjach, bo przecież podam tutaj ten element, gdzie firmy sprzątające, zdarzały się takie przypadki, no oczywiście realizowały ustawowy przepis mówiący o minimalnym wynagrodzeniu, albo o tej godzinowym minimalnym stawce, ale odejmowano od tej kwoty oczywiście zakup, nie wiem, mioteł, sprzętu, różnych innych rzeczy. I oczywiście to była patologia. Ja też mam świadomość i słuchają nas pracodawcy, również w takich sektorach i chcę powiedzieć, że to jest oczywiście jakiś margines, jakaś patologia, no gdzieś być może, mam nadzieję, że niezbyt duża. Natomiast ważne jest to, jak kreuje się minimalne wynagrodzenie, bo to tak naprawdę potem no, przekłada się na sytuację konkretnego pracownika i konkretnego przedsiębiorcy i konkretnego zakładu pracy, konkretnej firmy. Więc tutaj myślę, że trzeba spojrzeć na to trochę holistycznie, trochę bardziej całościowo, a nie tylko z perspektywy konkretnej jednej branży albo jednego zakładu pracy. Myślę, że to ma oczywiście znaczenie szersze.
Skazani na dialog.
Panie prezesie, zwracam się do Jacka Silskiego ze Związku Pracodawców Lewiatan. A pana zdaniem pracodawcy już się przyzwyczaili do tej ustawowej normy i tego wzrostu mniej lub więcej płacy minimalnej?
Wśród naszych członków Nie wiem, czy u kogokolwiek występuje problem płacy minimalnej. Na pewno wszyscy płacą więcej i tego problemu nie ma. No niemniej, jeśli chodzi o właśnie takie firmy sprzątające, no bo dlaczego...
Sprzątające, ochroniarskie,
ochroniarskie, no dlaczego, kurierskie. Dlaczego te usługi są zewnętrzne? Dlatego, że poszczególne firmy no, nie mogą podołać płaceniem wyższych wynagrodzeń i próbują to przekazać na zewnątrz. Ja pamiętam też przed paru miesięcy, czy paru lat nawet taki problem, że właśnie władze samorządowe i nie tylko, sprzed wielu lat, właśnie zatrudniały firmy sprzątające, ochroniarskie, no godząc się na to, że oni stosowali no, takie dosyć dziwne metody działania swoich zleceniobiorców. Więc to jest też ważne w tej całej polityce normalności, żeby organy samorządowe też patrzyły na normalność ze strony tych zleceniobiorców, prawda? Ja uważam jednak, że po pierwsze, 200 zł to mimo tego, że to może procentowo jest mało, to jednak są jakieś pieniądze.
A może rząd nie chce zgodzić się na stawkę proponowaną przez Solidarność, bo rząd też jest pracodawcą i w wielu sektorach ta płaca minimalna wpłynęłaby na pensję, bo nie zawsze jest tak, że płaca jest opisana jako minimalna, czasami jako minimalna plus. Niektóre firmy stosują taką zasadę. W ogłoszeniach to widać. Proponujemy pracownikom na starcie płacę minimalną plus 200-300 zł, to zależy od firmy.
Ta płaca minimalna oczywiście, proszę Państwa, jest też jeszcze większy problem, dlatego że jeżeli chcemy tak bardzo precyzyjnie o tym mówić już dogłębnie, no to jest problem pewnych składników, które wchodzą w tak zwaną płacę minimalną. Bo tak, no mamy określoną kwotę jako płacę minimalną, ale przecież ta płaca składa się co najmniej z dwóch elementów. Po pierwsze z wynagrodzenia zasadniczego, a potem z pochodnych różnego rodzaju dodatków, premii stażowych itd., itd. I te relacje w ramach płacy minimalnej powodują różnego rodzaju wręcz chore sytuacje, które mamy i doświadczamy wszędzie w różnych miejscach. Podam przykład właśnie z jednostek budżetowych samorządów. Mamy sytuację takie, że pracownik, który jest przyjmowany do pracy, do takiej czy innej powiedzmy zakładu budżetowego czy jednostki budżetowej, on na starcie...
W Poznaniu?
Również w Poznaniu. On na starcie otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż pracownik, który jest tam ze stażem na przykład 15 albo 20-letnim. Dlaczego? Bo minimalne wynagrodzenie to jest komponent dwóch rzeczy. Zasadnicze plus oczywiście różnego rodzaju pochodne. I mamy tą sytuację dramatu później, ponieważ okazuje się, że pracownicy z dużym stażem, proporcjonalnie brutto to samo, ale składniki tych wynagrodzeń są zgoła inne i to też rodzi różnego rodzaju problemy.
Cieszę się, że tutaj kolega przewodniczący podniósł to, o czym ja zacząłem mówić. Także chcę powtórzyć, może to w sektorze przedsiębiorstw w zasadzie nie ma problemu. Duży problem jest właśnie jednostka samorządowych, ale jednocześnie oni powinni też zastanowić się...
No pan mówi o sektorze przedsiębiorstw, ma pan pewnie na myśli przedsiębiorstwa produkcyjne,
tak, czy usługowe,
dynamiczne.
Ale usługowe również, prawda?
Ale ja się z tym tutaj wejdę słowo i się...
No ale firmy ochroniarskie to też jest sektor przedsiębiorstw.
Myślę, że warto też powiedzieć o tym, patrząc z perspektywy różnego rodzaju firm, czyli nie w sektorze tutaj administracji samorządowej czy rządowej, ale w sektorze na przykład przedsiębiorstw. Pewno, że jest to też pewna proporcja. Ale mamy na przykład do czynienia z sytuacją, której my się jako tutaj Solidarność nie zgadzamy, gdzie proporcja pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym a dodatkami wszelkiego rodzaju są ułożone w ten sposób, że tak, pracownik otrzymuje w wynagrodzeniu zasadniczym najniższe, powiedzmy, jakieś tam wynagrodzenie, a potem dodatki stanowią tą kwotę potem brutto i mamy sytuację taką, że na przykład proporcja zasadniczego wynagrodzenia do wszelkiego rodzaju pochodnych, czyli dodatków, premii i tak dalej, mamy na przykład jak 40 do 60 albo 50 do 50. I to też jest sytuacja niezwykle trudna dla danych pracowników, bo te elementy płacy poza płacą na poziomie wynagrodzenia zasadniczego nie zawsze są stałe, nie zawsze są stabilne.
No ale my nie możemy wpływać na system motywacyjny pracodawcy. Ludzie są różni. Są ludzie zmotywowani, których nie potrzeba nawet finansowo motywować, bo oni po
prostu... Może podwyżka zdemotywuje
tak.
Niektórych.
No więc dlatego nie możemy ale chyba za bardzo regulować tego, jak ma pracodawca ułożyć. No jest gospodarka wolnikowa.
To jesteśmy tutaj zgodni co do tego pod jednym warunkiem, że dobrze by było, gdyby tego typu kwestie były uzgadniane z pracodawcą wszędzie na poziomie układów zbiorowych pracy. O to bardzo mocno prosimy. widzimy, bo tam można cywilizować te relacje pomiędzy pracodawcą, szefem firmy, a związkami zawodowymi, a pracownikami. I wreszcie druga rzecz, o której jeżeli o tym mówimy, jak rozmawiamy z naszymi kolegami związkowcami z Niemiec, z Francji, z Włoch, z różnych miejscach. Ostatnio parę tygodni temu mieliśmy takie spotkanie. Konkretna firma, już nie będę tutaj mówił jaka firma, żeby być może nie stygmatyzować.
Ale międzynarodowa.
Mówię o firmie, która funkcjonuje nie w naszym kraju, tylko w innych częściach Europy. To kiedy pytałem o tą proporcję wynagrodzenia zasadniczego do tych pochodnych premii, dodatków różnego rodzaju, to te proporcje tam były na przykład 80% wynagrodzenie zasadnicze, a 20% wszelkie premie. 85% a 15. A u nas mamy często zupełnie inne proporcje pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym, a tymi dodatkami, które są niepewne i są problematyczne. Więc myślę, że to jest kolejna rzecz, która jest problemem, kiedy spoglądamy na tą kwestię dotyczącą minimalnego wynagrodzenia.
Powiem tylko, że z 28 państw Unii Europejskiej w 20 obowiązuje ustawowa płaca minimalna. Najniższa w Bułgarii, najwyższa w Luksemburgu, a na świecie najwyższa płaca minimalna obowiązuje w Australii. Więc tam warto pojechać do pracy, jeżeli ktoś liczy na płacę minimalną i pracę za taką stawkę. Trzeba powiedzieć, że w Europie najniższa płaca minimalna obowiązuje w Mołdawii. To jest niecałe 1 euro, 68 euro.
No tak, tutaj panie dyrektorze, trzeba by spojrzeć na to trochę z innego poziomu, bo oczywiście możemy tu się przerzucać różnymi statystycznymi danymi i powiedzieć tak, no w Niemczech jak tam jest minimalna stawka ta godzinowa, tak, ponad powiedzmy 8 euro. I patrząc z perspektywy polskiego pracownika, jakby miał otrzymać 8 euro, no to jest rewelacja, wydawać by się mogło. No ale co to znaczy te 8 euro w życiu i funkcjonowaniu
więcej
tam w Niemczech? Więc to jest jak gdyby ta prawdziwe spojrzenie.
I podobno coraz więcej Niemców jest poza tymi układami zbiorowymi, branżowymi, które u nas są postrzegane jako takie bardzo dobre rozwiązanie.
I to trzeba zwrócić uwagę, porównując Polskę do krajów Unii Europejskiej, właśnie tak jak Niemcy czy Francja, na tego typu sytuacje. To, że w Niemczech te płace i te płace minimalne są wyższe, to wynika z dorobku kilkudziesięciu lat całego rynku pracy,
kumulacji
pracodawców.
Kapitału.
Chodzi o to, że tam uzbrojenie stanowiska pracy jest tak wysokie, kapitałochłonne, że pracownik w tym środowisku pracy może zarabiać kilka razy więcej niż w Polsce. Po prostu my jako pracodawcy przez 30 lat nie mamy takiego wielkiego uzbrojenia. Zresztą robotyzacja, automatyzacja Polski jest na kilka razy niższym poziomie niż w Niemczech na przykład.
Dlatego tylko, panie prezesie,
my nie możemy płacić
jedna rzecz
więcej, no bo
tak, tylko jest jedna
bo
rzecz,
produktywność,
o której
naszego pracownika jest wielokrotnie niższa.
Panie prezesie, jest jedna rzecz, o której warto pamiętać i to jest ten argument, który idzie w drugą stronę i jest kontrargumentem, o którym tutaj pan wspomniał. Mówimy o przedsiębiorstwach, tak? Bo o tym pan prezes wspominał. Zwróćmy uwagę, jak w strukturze kosztów firmy wygląda poziom wynagrodzeń pracowników. I jaką mamy odpowiedź? Często bywa tak, że poziom wynagrodzeń pracowników w takich właśnie firmach to jest poziom 10%, 14%. Ostatnio pytaliśmy, może też nie powiem, firma, która jest znana w Polsce i oczywiście na świecie. Pytam prezesa firmy, jaki jest udział w kosztach wynagrodzeń. Mówi 7,6%. Przeogromna firma, tutaj mówię też, nie chcę tutaj operować już nazwami firm. I jeżeli teraz połączymy tą proporcję kosztów, te 7,8 czy 6% z wzrostem wynagrodzeń i z kosztami firmy, to też mamy zupełnie inny obraz.
W dużych firmach tak będzie, ale jednak polska gospodarka, nasza wielkopolska gospodarka to bardzo duża ilość firm małych i średnich i udział kosztów płacy za pracownika jest wielokrotnie wyższy.
Więc pytanie, czy dobrym pomysłem jest rozważana gdzieniegdzie propozycja płacy minimalnej unijnej, wspólnej dla całej Unii Europejskiej?
Oczywiście, że gdzieś w umysłach wielu ludzi pojawia się taka propozycja, żeby poziom minimalnego wynagrodzenia w całej Unii był dokładnie taki sam. Ale wydaje się, że dzisiaj jest to po prostu zwyczajnie niemożliwe. Dlatego, że życie, poziom gospodarczy i sytuacja w poszczególnych krajach jest tak różna, że tworzenie czegoś, co jest takie same we wszystkich miejscach, myślę, że nie jest to możliwe, ale możliwa jest proporcja. I o tym Unia Europejska już mówi i z tym się Solidarność dzisiaj bardzo mocno zgadza, bo jeżeli ma być proporcja minimalnego wynagrodzenia do średniego wynagrodzenia w danym kraju i Unia mówi tak, to ma być poziom 60%, no to to ma sens, bo wtedy mamy oczywiście zachowaną tą sytuację, specyficzną sytuację gospodarczą w danych kraju tak, jak to jest, ale patrząc z perspektywy właśnie tej proporcji, mamy tą równość, o której postulują niektórzy, nominalnie jest to niemożliwe, ale proporcjonalnie zdecydowanie tak.
A dla polskich firm, zwłaszcza tych małych?
Mnie się wydaje, że ustalenie takiego poziomu to jest zabicie konkurencji wewnątrz Unii Europejskiej, a Unia Europejska ma szansę wzrastać wtedy, jeśli będzie dbała o konkurencję wewnętrzną. Ja nawet nie wyobrażam sobie, żeby wprowadzić równy poziom wynagrodzeń między Francją a Niemcami. Te kraje pozornie wydaje się, są prawie takie same. One są zupełnie różne.
No nie, gospodarka niemiecka znacznie lepiej sobie radzi.
Zasoby niemieckie, a francuskie, to są dwie różne rzeczywistości, więc dlatego nawet nie patrząc na Polskę, wprowadzenie tej samej płacy minimalnej, poza tym zróżnicowanie we Francji jest tak wielkie, jak pojedziemy region centralny, a na przykład południowa Francja, bliskość Hiszpanii, to jest po prostu
na pewno
jakbyśmy pojechali w Bieszczady.
Wygląda
nas,
ciekawie.
Prawda?
Ja tutaj ostatnie zdanie w tym akurat temacie. Myślę, że to jest ta ciągle narracja i ten kierunek działania Solidarności, o którym mówimy od wielu, wielu lat i to byłoby cudowne, żeby rzeczywiście tego typu kwestie rozwiązywać na bazie układów zbiorowych pracy, również tych branżowych, a czasami nawet transgranicznych, nawet ponadnarodowych, bo to ma chyba szczególne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że zwyczajnie ludzie, mówiąc oczywiście dwie strony, bo mówimy o dialogu autonomicznym, porozumiewają się co do możliwości tego, jak to będzie funkcjonowało. O to tak naprawdę idzie. Szkoda tylko, że dzisiaj organizacje pracodawców w Polsce są reprezentatywne w rozumieniu oczywiście ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ale jak one
ale
same
nie zrzeszają
mówią,
wszystkich
nie
pracodawców.
Są, nie, jak one mówią, nie są niestety układowe, czyli nie mogą zawierać układów zbiorowych pracy. Tak mówią, taka jest ich narracja, ale my się z tym nie zgadzamy, bo przecież mogłoby być inaczej, jeżeli by tylko by zechciały. Szkoda, bo to cywilizowałoby pewne relacje. Pojawiłaby się wtedy zupełnie inna sytuacja.
Zobaczymy, jak wzrosną dochody pracowników w przyszłym roku, o ile, jakie będą decyzje rządu, jak dogadają się pracodawcy i pracownicy, no i jak firmy, przedsiębiorstwa zniosą te podwyżki. Życzę wszystkim jak najwyższych zarobków i dochodów i prosperity dla pracodawców, a zadowolenia z pracy dla pracowników. Dziękuję bardzo za uwagę. Państwa i moimi gośćmi byli przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Dziękuję bardzo.
Oraz prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Jacek Silski.
Dziękuję
również.
Bardzo.
Jacek Kosiak, skazani na dialog. Do usłyszenia.
Skazani na dialog.